Dobrze, kochani, to teraz czas już oddajemy, niech robią z nami co chcą, Sylwia i Michał, ale oni po prostu, słuchajcie, no nie poprzestali na byciu Sylwią i Michałem i jeszcze coś zrobili. I teraz to, tak jak każdemu normalnemu człowiekowi, dobrze wam tak, skomplikowało życie, ale to jest dobrze. Nie wiem, jaki plan macie, nie wiem, jak będziecie to robić, dałem im wolność, żeby to zrobili tak jak chcą, więc... Ja już idę sobie usiąść, wy możecie ludzi wysłać już do domu, jak nie macie nic do powiedzenia, albo cokolwiek.
Ekstra. Przywitajmy!
Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, kim my jesteśmy, bo jesteśmy tak dość rzadko tutaj. To tak kilka może słów wstępu. W 2014 roku wyjechaliśmy do Afryki, droga była naszym domem i jest cały czas naszym domem. I od tamtej pory jesteśmy w Afryce, przejechaliśmy w wiele krajów, ale od półtora roku na stałe mieszkamy w Republice Południowej Afryki. Przyjeżdżamy tutaj, ostatni raz byliśmy półtora roku temu. I tak. I urodziła nam się Nelka, mała nasza córeczka. Michaś. Nie. O, jeszcze coś chciałam powiedzieć. Właśnie a propos Moni i ich domu, wiecie, to jest niesamowity dom, bo jak byliśmy również tutaj półtora roku temu, to oni nas zawsze przygarniali. My byliśmy bezdomni i tu w Polsce też tak się tułamy, nie mamy stałego miejsca, jesteśmy teraz na walizkach od 2 miesięcy, dużo jeździmy, ale półtora roku temu, chyba żeśmy z pół roku siedzieli u nich w domu i oni zawsze nas przygarniali, wiecie, nieważne czy mieli miejsce czy nie, dla nas się zawsze znalazło miejsce i teraz jest tak samo, więc to jest naprawdę Boży dom, więc módlcie się o nich, błogosławcie, pomagajcie im, bo ich dom jest naprawdę domem niesamowitym, domem otwartym dla ludzi, a absolutnie domem Bożym i ja widzę taką Bożą rękę w tym i tam, co się dzieje na tej Kresowej, więc jak Monia rzuca hasło, to bądźcie z nią w tym, bo to jest piękne miejsce i ja was błogosławię, Monia, i dziękuję za waszą otwartość, że obojętnie, co by się działo, zawsze dla nas jest dom otwarty i tam zawsze przyjeżdżamy i to jest, czujemy się jak w domu i to jest naprawdę niesamowite. Dzięki, Monia. Mogę wziąć dziecko na chwilę, jak chcesz.
Nie, ja się dobrze czuję z dzieckiem na plecach.
Po afrykańsku.
Tak? Dobra. To jednak bez dziecka będzie. No właśnie. O! Alleluja. Dobra. Ja się chwilę krótko pomodlę i chciałbym, żebyście wy pomodlili się ze mną, bo szkoda mi czasu na bzdury. Szkoda mi czasu na bzdury, ja nie chcę nic gadać od siebie, bo to jest bez sensu zupełnie. Ja chcę mówić to, co Duch Święty chce wam dzisiaj przekazać. Proszę cię, Duchu Święty, w imię Jezusa Chrystusa. Wkładaj mi Twoje słowa w moje usta, Panie, i mów przeze mnie. Ja chcę mówić tylko to, co Ty chcesz powiedzieć, Panie. I chcę przekazać to, tak jak Ty chcesz, żebym to przekazał, Panie. Proszę Cię, otwieraj uszy do słuchania, otwieraj oczy, które będą widziały. Ja Ci dziękuję, Panie, za ten dzień, który dałeś nam dzisiaj tutaj. Abyśmy mogli wspólnie doświadczać Twojej miłości, Panie. Amen. Alleluja. Dzięki Ci, Król. Ha, 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 ha. Wakacje. Wakacje. A Jezus wciąż jest Królem. I żyje w nas i chce przez nas działać. Nawet w wakacje. Nie ma odpoczynku od Bożego działania, które jest i dzieje się przez nas. Nie ma takiego odpoczynku. Tak się zastanawiałem wczoraj w ogóle. Byłem bardzo zestresowany tym, że dzisiaj mamy tutaj coś mówić, bo... Nie wiem dlaczego, ale... Ale jakoś tak mam. Pewnie dlatego, że po prostu być w mówieniu zbliżonym do Marka, to naprawdę trzeba... Trzeba się nie porównywać. Więc jakby bycie tutaj w tym miejscu jest trudne. Ale Sylwia powiedziała mi, bez sensu w ogóle, po co? Przecież ten kościół to jest nasza rodzina. Ja mówię, no dobra, ale nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Bo przed rodziną jest głosić najtrudniej. Czyż nie? Przed bliskimi, na którym wam zależy. Ale dzisiaj już jest dużo lepiej. Nie stresuję się, bo wiem, że nie jestem tutaj przez przypadek. Tak samo jak wy nie jesteście dzisiaj tutaj przez przypadek. Każdy z was znalazł się tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że jest nad wami łaska. Łaska dana nam przez Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest naszym Panem. I tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce mamy przywilej i przyjemność służenia Mu i byciu w miejscach, do których On nas posyła. I zastanawiałem się, tak sobie rozmawiałem wczoraj z Bogiem, co ja mam wam powiedzieć. I w sumie, jak jeździmy teraz ostatnio dużo po Polsce i mówimy, głosimy dobrą nowinę, to Bóg mówi kilka rzeczy przez nas. A jedną z tych rzeczy jest powołanie. Jesteśmy misjonarzami w wiosce dziecięcej w Republice Południowej Afryki. 6 lat temu Bóg powołał nas do tego miejsca. My kompletnie nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy i nie wiedzieliśmy, co my tak naprawdę będziemy robić. Ale wiedzieliśmy jedno. Jezus jest Panem naszego życia. I my nasze życie Jemu oddaliśmy. I nie musimy już więcej martwić się, co będziemy robić, kiedy, gdzie, komu, dlaczego, po co. Bo jest powiedziane w Biblii, że On to już dla nas przewidział. W liście do Efezjan jest napisane, że jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. I On przed założeniem fundamentów świata wymyślił sobie nas, wymarzył nas i wiedział, że dzisiaj będziemy tutaj. I On wie dokładnie, dlaczego dzisiaj tutaj jesteś. I On wie, gdzie jutro będziesz, a także wie, gdzie będziesz za rok, za 5 lat i za 20. Jeśli i tylko i wyłącznie jeśli swoją wolną wolą wybierzesz, aby służyć i być posłusznym Jemu, Bogu Najwyższemu. Amen! Woo! Ha, ha. Jesteśmy powołani, by czynić dobro. Każdy z nas otrzymał niesamowite dary od Boga, bo my przyszliśmy na świat goli, ale nie puści. Mamy w sobie, dzięki łasce naszego Pana, niesamowite dary, które mają służyć, by poszerzać Jego Królestwo. I ten sam list do Efezjan o tym mówi. Zostaliśmy wyposażeni w niesamowite rzeczy, które służą Królestwu Bożemu. Na chwałę Boga Najwyższego. I czasami może nam się wydawać, jeśli się porównujemy, że ten to ma. Ale to jest jocie. W Afryce pomaga. Ja to bym tak chciał. A nie dostrzegamy bardzo często tego, co Bóg w nas ulokował. I szukamy Go czasami w takich nienaturalnych rzeczach. Patrzymy gdzieś w jakąś sferę mistyczną. Gdzieś głęboko. Gdzieś daleko. A On jest we wszystkim. W każdej rzeczy naturalnej i ponadnaturalnej. Ja jestem zwykłym elektrykiem. Gdybym patrzył w ten sposób tylko na siebie, tak jak wielu z nas patrzy, że ja jestem tylko zwykłym tamtym, o, ja to tylko tam klepię te cyferki w tych komputerach. W każdym z nas drzemie ogromny potencjał. W każdym z nas Bóg ulokował coś, co jest potrzebne w Jego Królestwie. Każdy z nas jest na tej ziemi po coś. Każdy z nas ma na tym świecie jakąś funkcję. W każdym z nas zostały ulokowane talenty, którymi możemy błogosławić innych. I najczęściej właśnie po to zostały te talenty tam ulokowane, żeby móc błogosławić innych. Bo na tym polega królestwo. Aby skończyć myśleć o sobie i o swoich przyjemnościach, ale zacząć robić coś dla drugiego człowieka. A w międzyczasie i głównie wielbić i kochać naszego Boga. I dziękować Mu za to, co mamy. Czy dobrze mówię? Tak? To świetnie. Wow. Czasami zastanawiamy się, co może być tym darem. Szukamy gdzieś tam, modlimy się. I dobrze. I dobrze. Pytajmy Boga. Wiecie, Bóg, wydaje mi się, że nie ulokował w nas tych rzeczy aż tak głęboko, żeby trzeba było je jakoś niesamowicie wyciskać. Czy użyć jakichś skomplikowanych kluczy czy szyfrów, żeby otworzyć tą skrytkę z tymi rzeczami. I Bóg też nie znęca się nad nami i nie będzie nas wykorzystywał do rzeczy, do których nie jesteśmy stworzeni. Oczywiście nie zawsze jest łatwo, nie zawsze jest kolorowo, ale to nas szlifuje i kształci. Ale zwykle rzeczy, które są dla nas naturalne i czasami przyjemne nawet, mogą służyć do szerzenia Bożego Królestwa. A każdy z nas jest powołany na ten świat między innymi do tego, aby szerzyć Boże Królestwo i być świadectwem, być ambasadorem, przedstawicielem Jezusa w swoim domu, w swojej dzielnicy, w swojej okolicy, w swoim mieście, w pracy, w szkole, gdziekolwiek. Wśród swoich znajomych, wśród rodziny, bliższej, dalszej, znajomych, nieznajomych, wszystkich. Każdy prawdopodobnie będzie to robił w zupełnie inny sposób. Nie ma dobrych, złych sposobów. Każdy sposób jest dobry. Byleby pochodził od Boga. Najłatwiej wychodzi to, jeśli wynika to z miłości do drugiego człowieka. A jesteśmy na tym świecie po to, by kochać. Na pierwszym miejscu Boga Najwyższego. I ludzi. Wszystkich. Ja mam dużo do przeczytania dzisiaj, bardzo dużo. Ale nie będę. Ja wam zadam zadanie domowe na wakacje. Przeczytajcie sobie list do Efezjan cały, od samego początku do samego końca. Jest tylko 6 rozdziałów. Można to strzelić w pół godziny. Ale przeczytajcie to ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem. A jak czegoś nie rozumiecie, to pytajcie Ducha Świętego, żeby wam to wyjaśnił. Albo pastora. Pytajcie, jeśli czegoś nie rozumiecie. Nie dopowiadajcie sobie rzeczy. Przeczytajcie list do Efezjan, a tam jest napisane wszystko. Ta księga jest po prostu niesamowitą instrukcją do naszego życia. Zostaliśmy stworzeni przez Boga, który jest opisany w tej księdze. A ponadto dał nam Ducha Świętego, aby tajemnice, których nie rozumiemy, czy są gdzieś tam dla nas ukryte, zostały wyjawione. Żebyśmy już nie chodzili po omacku, tylko aż żebyśmy chodzili w światłości, uświadomieni. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Tu jest wszystko napisane. Wszystko. Wszystko. Każdy z was został stworzony do jakiegoś zadania, które ma wypełnić tutaj. Masz bardzo mało czasu, więc zachęcam cię dzisiaj z tego miejsca. Pytaj Boga, co to jest. Jesteśmy przechodniami na tym świecie. Mamy do wykonania jakieś zadanie. Nie ma lepszego miejsca dla nas tutaj, niż miejsce naszego przeznaczenia. Wiecie, my jesteśmy teraz w Republice Południowej Afryki. Ktoś słyszał tą nazwę? 4 osoby. Dobrze. Wiecie, Republika Południowej Afryki leży w Afryce, na południu, jak sama nazwa wskazuje. I jest republiką złożoną z kilkunastu regionów. My akurat służymy w regionie najbiedniejszym. Z bardzo blisko Mozambiku, region suchy, niewiele tam się uprawia i jest ogólnie bieda. I bogactwo z drugiej strony. Taki paradoks po prostu. Są ludzie niesamowicie bogaci, miejsca bardziej rozwinięte niż niektóre miejsca w Polsce, miasta. Z kolei z drugiej strony wioski bardziej zapadłe niż wioski w Polsce. Te najbardziej zapadłe. Nie wiem, czy macie pojęcie o wioskach w Polsce, ale są zapadłe. Też. A tam jest jeszcze gorzej. Przestępczość chyba na najwyższym poziomie na świecie. Może nie najwyższym, ale jednym z. Można by powiedzieć, że nam odbiło, żeby tam być i służyć po prostu wśród ludzi, którzy niekoniecznie cię lubią, bo mają jakieś tam złe doświadczenia z białym człowiekiem. I niektórzy w głębi serca tak naprawdę cię nie cierpią. Jest bardzo niebezpiecznie. Jest dużo złodziei, którzy tylko czyhają na to, żeby ci coś ukraść. W związku z tym czasami też zdarzają się niebezpieczne sytuacje. Ostatnio taką mieliśmy, do naszej znajomej misjonarki strzelali z pistoletu. Nie wypalił. I ktoś by powiedział, po co wam to? Po co wam to? Tu w Polsce mało macie do zrobienia? Tyle ludzi niewierzących, chodzących do kościoła, Boga nie znających. Nie wiedzą, kto to Jezus jest. Tu masz w Polsce ogromne pole misyjne, gdzie będziesz tam jeździł, płacił za loty. Się po co? Po co ci to tam? A jeszcze siedzisz i się zastanawiasz często, co ty w ogóle robisz, człowieku? Czy oni wszyscy znają Ewangelię lepiej niż co drugi Polak? Co ty tam myślisz, że pojedziesz i co? Czy ludzie będą nawracać? Czy tam większość już jest nawróconych? Bóg mnie tam posłał. Ja się Jego słucham. Ja się nie słucham swoich głupich myśli i innych ludzi. głupi. Ja nie wiem, po co ja tam jestem. Naprawiam to i tamto. Bóg mi dał taki dar. Tu też bym mógł naprawiać, ale tam jestem posłany. No to robię. I wiecie co? Ja wcale tego tak nie widzę. Jak o tym opowiadałem przed chwilą. To jest mój dom tam. To jest moje miejsce. Znalazłem się w miejscu Bożego przeznaczenia dla mnie. I jest to najlepsze miejsce na świecie dla mnie. I ja o tym wiem. Czasami zastanawiam się, co ja tam robię w ogóle, po co ja tam jestem, ale to tak czasami przychodzi. Dzisiaj, przy niedzieli, wieczorem, pomódl się chwilę. Zapytaj się Boga. Boże, gdzie jest miejsce mojego przeznaczenia? Panie, pokaż mi, opowiedz mi, gdzie wymarzyłeś sobie mnie przed założeniem fundamentów tego świata? Niech to będzie Twoja modlitwa na ten czas. A Bóg Ci odpowie. Bo On jest kochającym Ojcem. I On chce, On pragnie, byś się znalazł w tym miejscu. Bo wie, że to, jak sobie Ciebie wymarzył przed założeniem świata, jest dla Ciebie najlepsze. I jakiekolwiek to miejsce jest, to kompletnie nie ma znaczenia, bo jest to najlepsze miejsce, do jakiego możesz trafić. Chociaż byłby to... nie wiem. Slums w Barcelonie, czy... Nie ma tam slums. No to w Brazylii, no. Czy cokolwiek. No najgorsze miejsce, jakie możesz sobie wyobrazić na świecie. Może być twoim najlepszym miejscem. Bóg wie, do czego cię przeznaczy. Ty sobie możesz wymyślać, a może bym tam, a może tam. Może tam, a może nie tam. Każdy z was jest niezbędny. Każdy z was jest potrzebny. Każdy z was nie jest na tej ziemi w tym czasie przez przypadek. Nie ma przypadków w Bożym Królestwie. Nie ma przypadków na tym świecie. My przez przypadek nie dojechaliśmy do RPA. I nie przez przypadek poznaliśmy Surprise'a, który się okazało, że jedzie na Wiatroła. No jak to jest możliwe, człowiek? 40 parę tysięcy zrobiliśmy przez Afrykę po to, żeby... Przecież tam można było polecieć samolotem. Przecież jak Surprise tu był, to można by było się z nim spotkać tutaj i polecieć tam. Z nim już. I wiedzieć, w co się pakujesz. Przynajmniej trochę. Chociaż nie wiem, czy on wszystko opowiada. Nie ma przypadków na tym świecie. Nie ma, kompletnie nie. Każdy jest tutaj z jakiegoś powodu. Znajdź ten powód. Pytaj Boga, daj mu czas. Posłuchaj chwilę. Zapytaj i słuchaj. A on przyjdzie i odpowie. Powiedz tak. Cokolwiek to jest. Bo ja ci nie mówię teraz, żebyś wyjechał do Brazylii. Czy do Ząbkowic Śląskich. Bo twoje miejsce przeznaczenia może być tu. W tym kościele, w tej wspólnocie. Ja nie wiem. I być może ty dzisiaj też nie wiesz. Ale zapytaj, bo nie ma lepszego miejsca, jak miejsce twojego przeznaczenia. I czasami to, że ty jesteś akurat w tej beznadziejnej firmie i klepiesz to, co klepiesz od 5, 10 czy 17 lat, może jest też po coś. I może siedzisz właśnie na krześle swojego przeznaczenia, ale nie masz o tym bladego pojęcia i wydaje ci się, że to jest bez sensu. No pewnie, że jest bez sensu, jak nie wiesz, po co to wszystko. I nie wiesz, że tam masz siedzieć. Ale nikt ci tego nie powie. Nawet pastor Marek. Tylko i wyłącznie Bóg, twój tatuś, ukochany, który kocha cię miłością taką, którą nie kocha nikt inny. On wie i on ci powie sam osobiście. Bo on zna twoje życie. On cię widzi już na mecie. Z pucharem w ręku. Zwycięzcą. W tym biegu. Ale on też chce ci pokazać drogę, którą masz biec. Którą on dla ciebie przewidział i o której on wie, że jest najlepsza dla ciebie. Bo my sobie możemy wymyślać. O tam, może tam. O tam jest fajnie, też się przebiegnę. Zobaczę, co tam słychać. Nie starajmy się poprawiać Bożych ścieżek dla nas. Wstąpmy na tą już przygotowaną. Raz, że to jest łatwiej. A na pewno korzystnie dla królestwa. Naprawdę, przeczytajcie sobie ten list do Efezjan. On jest niesamowitą zachętą też do tego, aby po prostu żyć tym życiem, które zostało nam dane. bo to jest dar. To jest dar. To, że my sobie tutaj siedzimy teraz, to jest niesamowity dar. Łaska. Dzięki Ci, Panie. Życie jest darem, każdy dzień jest darem. Powinniśmy dziękować. Za każdą chwilę, za każdą sekundę naszego życia. Bo tylko i wyłącznie dzięki Jego łasce jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Przejechaliśmy przez wiele miejsc. Bóg nas przeprowadzał przez po prostu takie miejsca, że to się w pale nie mieści. Widzieliśmy, jak ludzie żyją. Fuj, Polska jest tak po prostu błogosławionym krajem, jak dla nas, dla mnie na przykład, to pewnie jak dla mnie wcześniej, kiedy ja patrzyłem, to może nie wiem, może jakieś Niemcy czy coś, czy jeszcze bardziej. Nie wiem, nawet nie, może jakby mieszkańcy Monako, wiecie Monako? Sami bogole po prostu. Tam, no, jachty, te wille takie, samochody po prostu niespotkane. To dla przeciętnego Afrykańczyka wy jesteście takim mieszkańcem Monako po prostu. Czujecie to? Kurczę. Naprawdę. Przyjeżdżasz tam, biały człowiek jesteś, to na pewno po prostu masz konto takie. I masz pewnie ze 4 samochody w Polsce, dom wielki, ciepłowoda z prysznica na pewno masz. Wiecie? Jesteśmy tak błogosławionym ludem. Zdajmy sobie z tego wreszcie sprawę. I dziękujmy Bogu, że tu się urodziliśmy. I otwórzmy swoje serca. I dzielmy się tym, co mamy. Dzielmy się tym, co Bóg ulokował w nas. Ale bogactwa też nie liczy się tylko w posiadaniu rzeczy materialnych czy pieniędzy. Jesteśmy mega błogosławieni dlatego, że mamy dostęp do Boga żywego. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Naszemu Panu. Przez którego rozdarte ciało możemy przyjść do naszego tatusia i poprosić o cokolwiek nam się zamarzy. Jeśli jest to zgodne z Bożą wolą, będzie nam dane. Mamy dostęp do wszystkiego. W tym samym liście do Efezjan jest napisane: niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Inne wersje mówią: całkowicie wszelkim błogosławieństwem nas obdarzył. Wszelkim. Na niebie, w niebie i na ziemi. Jesteśmy pobłogosławieni wszystkim. wszystkim. Powinniśmy skakać z radości. Mało kto tak ma. Bo ma to tylko ten, kto w to wierzy. Tylko ten, kto w to wierzy. Ja chcę tego dla wszystkich. A ty? Dla kogo chcesz tego? Tylko dla siebie? Pragnę, aby wszyscy w to uwierzyli. Bo tylko ci, którzy wierzą w te słowa, to dostaną. Tylko ci, którzy przyjmą to do swojego serca, tylko dla nich to jest. I często zapominamy o tym, jak błogosławieni jesteśmy. A jesteśmy błogosławieni wszystkim. Nie ma już rzeczy, której możemy sobie dołożyć jeszcze do tego błogosławieństwa. Już wszystko zostało nam dane. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Król. To jest cudowne, to jest cudowne. List do Efezjan jest po prostu cudowny. Cała ta księga jest cudowna. Czytacie? Rozumiecie? Doskonale. To jeszcze jest trzecia rzecz. Trzeba czynić, co tu jest napisane. Trzeba czynić, co tu jest napisane. Nie jest łatwo. Nie jest. Ale starajmy się czynić. Róbmy to. Nie wiem, co teraz zrobić. Dam Sylwii mikrofon. Ale ja jeszcze chciałbym się pomodlić. Chciałbym się pomodlić modlitwą, którą modlił się Paweł, który pisał ten list. Ale to może na koniec. A teraz dam jeszcze mojej żonie. Ja się trochę może...
No, czyńmy to, co Bóg ma dla nas. Ja rozumiem, Marek mówił, jaki on ma wpływ na Warszawę. A ciekawa jestem, jaki wy macie wpływ na Warszawę. Bo skoro wszyscy tutaj jesteście, to przypuszczam, że jest to wasze powołanie. A jeśli nie, to co wy tu jeszcze robicie? To coś tu mi nie gra, ale myślę, że... Aha. Ja co tydzień wychodzę na ulicę, która jest najniebezpieczniejszą ulicą w mieście, obok którego mieszkamy. Jest to ulica, gdzie kiedy biorę międzynarodowe ekipy, to wszystkim mówię, że mają zostawiać telefony, portfele i cokolwiek cennego mają, ponieważ mogą to stracić podczas naszych krótkich wizyt w burdelach. Nie wiem, czy to słowo jest dozwolone w kościele. Więc ja zawsze biorę telefon po to, żeby wymieniać się kontaktami, żeby pokazywać zdjęcia mojej małej dziewczynki, ponieważ ludzie, których odwiedzam, to pamiętają mnie z czasów, kiedy chodziłam z wielkim brzuchem na ulicę, a kiedy ich przytulałam, odwiedzałam, a czasami po prostu siedziałam na takim małym łóżeczku, gdzie chodziły dookoła karaluchy, duże, bo tam są duże karaluchy, nie takie małe. I tak sobie siedziałam na tym łóżku i czasami leżałam z dziewczętami, które tam sprzedają swoje ciało każdego dnia. A czasami nie miałam siły nic mówić, bo było bardzo gorąco, ja byłam w 9 miesiącu ciąży. Ale po prostu byłam tam. I przez długi czas nie widziałam żadnych owoców, wiecie, tego chodzenia. Chociaż wiedziałam, że musimy na pewno mieszać w atmosferze. I że to, że tam jesteśmy, czasami się modlimy, czasami się nie modlimy, czasami po prostu leżę na łóżku z dziewczynami, czasami siedzę na chodniku i patrzę, jak chłopak bierze sobie działkę heroiny. I czasami słucham tych opowieści. I mówię, czasami dziewczęta, które siedzą na takich stołeczkach, są półnagie, biorą swój stołeczek i uciekają, jak mnie widzą. Zastanawiam się, czemu przecież się znamy. One się zmieniają. Czasami przyjeżdżają na dłużej, czasami na krócej. Najgorzej jest, jak widzę taką dziewczynę, która jest młoda, kłamie mnie ze swoim wiekiem, bo widzę, że jest bardzo młoda. I ona mówi, ja tylko przyjechałam na chwilę zarobić na święta. Paradoksowo, na święta trzeba pieniędzy, więc najłatwiejszy pieniądz, bo ktoś mi powiedział, że jak chwilę się posprzedaję na ulicy, zrobię pieniądze na święta i zaraz wrócę do domu. No ja jej mówię, uciekaj, szybciutko uciekaj do domu, wracaj, bo za parę tygodni może być za późno. Ona jest sobie taka pewna siebie, ale jeszcze ze mną rozmawia. I widzę ją po paru miesiącach, wciąż tam jest, nie pojechała do domu. I już oczy nie są takie pewne, już nie ma tej iskry, coś już umarło. Bo jest to taka pętla, w którym się zapętlają te dziewczęta. I czasami właśnie tak chodziłam i one uciekały często. Zastanawiam się, Boże, po co ja tu jestem? Jak nie chcą słuchać Ewangelii, to nie chcą. Po co mnie tutaj wysyłasz? A Bóg mówi, takie miałam wrażenie, że to Bóg. Mówi, to nie one uciekają, to demony się boją. I one nie chcą tych konfrontacji z Tobą. Nie chcą konfrontacji z moim światłem. Później mówię, no Boże, ale ja nie widzę żadnych owoców. I kiedyś słuchałam takiego nauczania pewnej bardzo mądrej pani, których ona ma dużo owoców w swoim życiu przez swoją służbę. I ona zadała takie pytanie, które myślę, że to było pytaniem do mnie. Czy powiesz tak, nawet jak nie będziesz widzieć owocu? Czy powiesz tak i będziesz konsekwentnie wiernie chodzić do miejsc, gdzie ja cię wyślę. Czy powiesz tak? Mimo tego, że tobie może się wydawać, że się nic nie dzieje. Więc ja chcę wam zadać to pytanie, czy wy powiecie tak? Być może macie takie marzenia, które są tak ogromne i wydaje wam się, że jest to nie, to jest niemożliwe. Ani nie mam pieniędzy, ani to, ani jestem za stary, za młody i 5 dzieci i w ogóle nic nie mogę, bo nie. To przypuszczam, że to może być od Pana Boga. Więc zaufajcie, bo nie macie nic do stracenia. Nie ma nic do stracenia. Co macie do stracenia? Macie tylko 120 lat w najlepszym przypadku tutaj na ziemi. Więc może czas po prostu ruszyć tyłki. Nie wiem, czy to też jest dobre określenie do kościoła. Przepraszam, Sylwia. Ha. I zacząć robić swoje, bo ja nie zrobię waszej roboty, wy nie zrobicie mojej roboty i pastor Marek też nie zrobi waszej roboty. Każdy ma inną pracę. Ja mam swoją. Na razie są to ulice miasta w Nelspruit. Czy powiesz tak, jak nie będziesz widział owoców od razu? Czy powiesz tak, z ufnością? Bo ja myślę, że te owoce są. I jeżeli będzie nam dane zobaczyć, bo wiecie, jeden podlewa, bo to nie jest tak, że gdzieś się idzie i od razu załóżmy są super uzdrowienia, wszyscy się nazwracają tłumy, to pamiętajcie, że jest tam ktoś na drugim końcu świata, kto się być może o to modlił przez 10 lat. I to nie jest tylko twoja zasługa, że nagle ktoś został tutaj uzdrowiony, bo to w ogóle nie jest nic, bez Boga nic nie możemy. Nic. To jest zasługa tych być może misjonarzy, którzy chodzili, że mi będzie dane na ulicy zobaczyć uzdrowienia, będzie dane mi zobaczyć, jak ludzie momentalnie wychodzą z nałogów, jak dziewczęta od razu opuszczają ulicę i wszystko po prostu idzie gładko, to będzie zasługa tych wielu ludzi, którzy przez dziesiątki, którzy z lata chodzą, modlą się, która być może jakaś babcia na końcu świata modli się o tą służbę. Ale to też daje pokory, że ja nic nie mogę. Za każdym razem, kiedy idę na ulicę, to czuję stres, bo nigdy nie wiem, czego ja mam się spodziewać. Ja nigdy nie wiem, co Bóg zrobi. I wołam do Niego na kolanach, w małym naszym dusznym biurze. Bo rzeczy ty się pojawisz dzisiaj, powiedz mi, gdzie mamy iść, bo ja nie wiem, ja nie mam w ogóle mądrości. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć tym dziewczynom, bo sami mi powiedzieli, ja nie mam pracy gotowej, ja nie mam domu. Modlę się o dom. Bezpieczny dom, gdzie będę mogła umieścić takie dziewczyny i chłopaków, którzy nagle chcą wyjść. A nie mam na razie. Więc musisz ty się pojawić, ty musisz zmieniać serce. Bo nawet jeżeli ja im dam nie wiadomo jaką pracę, dam im górę pieniędzy, to jest nic. One muszą spotkać Jezusa. Więc to, co mam, to idę. Mam miłość Boga. Chodziłyśmy do takiej dziewczyny, ja byłam w ciąży. Ona miała chłopca 7-miesięcznego, który się wychowywał w domu publicznym. Wśród tych strzykawek, zużytych prezerwatyw, przypuszczam, że mnóstwo szczurów, karaluchów, smród niesamowity, nie wiem w ogóle jak tak można żyć. Była bardzo uzależniona. Jak przechodziłyśmy i tak miałyśmy ją na sercu, żeby do niej przychodzić. Chyba też przez tego synka, a żeby zobaczyć synka i błogosławić jego. Ona często, jak tam byłyśmy, to uciekała gdzieś do toalety, brała heroinę, wracała, naćpana, widzę, że oczy rozbiegane. Chyba najważniejsze, wiecie co? To nie, tak mi się wydaje, że przez to, że ja tak sama, to ja nic nie mogę i widzę, że ja nic nie mam, ani mądrości, ani, ale mamy Boga. Jeżeli On chce, żebyśmy tam szli, to chodźmy tam, chodźmy w miejsca, gdzie On nas posyła. I tak chodziłam. I żeby chyba nie brać tego do siebie. Jak ktoś nie chce rozmawiać, to nie chce rozmawiać. Bóg się sam obroni, my nie musimy Go bronić. My róbmy swoje, po prostu róbmy swoje. Bo Jezus wybiera, na jakim osiołku wjedzie. A ja chcę być tym osiołkiem. Niech na mnie po prostu wjedzie i jedzie do tych miejsc. I do tych dziewczyn tak przychodziłyśmy, modliłyśmy się, rozmawiałyśmy. Często nie miała pojęcia w ogóle, o czym rozmawiamy. Tak mi się wtedy wydawało. Wiecie, minął, będzie prawie rok, jak minął. Dziewczyna przestała brać heroinę, nie jest już na ulicy. Próbuje się pozbierać do kupy, żeby móc wychowywać swoje dzieci. Jej chłopczyk jest w dobrych rękach. I usłyszałam po roku czasu, ja myślałam, że nie ma żadnych owoców, nic się nie dzieje, ble, ble, ble. Marudziłam. Byłam zniechęcona, naprawdę byłam zniechęcona. Byłam tak zniechęcona, że już mi się nie chciało chodzić na ulicę, bo nie wiedziałam po co. Ale Bóg mówi, bądź wierna i chodź. Nawet jak nigdy nic nie zobaczysz. Ja mówię, dobrze. Bo w sumie czuję się tam dobrze, wiecie. Biorę tam ekipy międzynarodowe, wchodzimy do tych miejsc, gdzie jest mnóstwo handlarzy narkotyków, a ja się czuję dobrze. I dopiero po chwili się dowiaduję, że ta ekipa, których miała połowa to była facetów ze mną, oni byli tak zestresowani, gdzie ja ich tam prowadzę. Później tak mówię z Syliem, że ja nie powinnam ich tam prowadzić w takie straszne miejsca, bo w coś się może stać. No ale jeżeli Bóg mówi, idziesz i ja czuję, że mamy armię aniołów za swoimi plecami, ja się modlę, żeby w końcu Bóg mi otworzył na tyle oczy, żebym tylko to czuła, ale żebym widziała tą armię. Że ich jest więcej. My to jesteśmy mali, ale za nami są plecy. Mamy plecy. Każdy z nas ma aniołów koło siebie. I wiecie, i tą dziewczynę z tym dzieckiem odwiedzałam, myślałam, że nic nie ma i ona naćpana przychodziła, modliliśmy się, ona wychodziła w trakcie, żeby brać heroinę i wracała i po roku właśnie dowiaduje się i ona w ogóle zrobiła obóz taki, który robimy, ona wyszła z tych narkotyków i ona mi mówi, wiecie co, bo wy tak przychodziliście. To już mnie tak denerwowało, ale wy się zawsze zjawialiście, co tydzień byliście, więc to miało sens. Nawet jak moimi ludzkimi oczami to nie miało sensu, to jednak miało sens. Pewnego dnia szliśmy, a wchodzimy do tego domu publicznego i dziewczęta nie chcą w ogóle z nami rozmawiać, więc dobrze być zawsze czujnym i słuchać Ducha Świętego, co On chce dzisiaj zrobić, że czasami nasz plan, a czyli z reguły mój plan nigdy się nie, zawsze jest inaczej niż ja myślę. I za zasłony, bo wiecie, to są pokoiki, gdzie są tylko przedzielone często taką kotarą. I tam dziewczęta przyjmują swoich klientów. Tam nie ma ścian. Czasami to jest tylko kawałek materiału. Misiu. Czasami to jest kawałek materiału i dziewczęta w ogóle nie chciały z nami rozmawiać, bo często wiecie, w tych miejscach to jest dużo alkoholu, dużo narkotyków. I przez taką zasłonę głowa się wyłania. I chłopak mówi, myślę, że już był na skraju. Już dotknął dna. Bo tam nie tylko dziewczęta mieszkają, chłopcy również. Nie to, że się sprzedają, był akurat handlarzem narkotyków. I on wystawia głowę i mówi, czy pomodlicie się o mnie. Jasne. To był handlarz narkotyków. Wiecie, ten dzień coś wyszłyśmy do jego malutkiego takiego, miał tam, no jest tylko łóżka i są te przedzielone kotary, a modliliśmy się, rozmawialiśmy i w tym dniu coś się zmieniło. Za tydzień koleżanka misjonarka, która była ze mną, powiedziała: Sylwia, jego twarz była zmieniona, on już nie sprzedaje narkotyków, on jest innym człowiekiem, więc nie zawsze wiemy, po co idziemy. Myślę, że idę do dziewcząt, a się okazuje, że idziemy do handlarza narkotyków. Ale akurat w tym dniu Bóg mi powiedział, że to będzie mężczyzna, że to nie chodzi o dziewczęta. Przez jakieś 2 miesiące przed przyjazdem tutaj do Polski, często jak szłam do tych dziewczyn, odwiedzając je, przechodziłam przez grupę narkomanów. Oni mieszkają pod drzewem na ulicy w centrum miasta. Śmierdzi tam bardzo moczem i czoło ludzkie bardzo śmierdzi, jak się nie myje. Nie wiem, ilu z was ma do czynienia z bezdomnymi. No i tak przechodziłam, ale oni już nas znali, ale nie rozmawiałam z nimi za bardzo, ale pewnego dnia coś mnie tknęło, żeby jednak się tam zatrzymać. Nie to, że ja widzę, słuchajcie, uzdrowienia, nie? Bo tak to nie jest tak, że ja się modlę i wszyscy są uzdrawiani, a tak nie jest. Ale w tym dniu byłam z ekipą z jakiegoś tam, nie pamiętam z jakiego kraju, i po prostu zatrzymałam się i krzyknęłam: a kto potrzebuje Jezusa? Kto potrzebuje uzdrowienia? Chodźcie tutaj. Wśród tych chłopców, wiecie, że oni po prostu, nie wiem ile z nich było uzdrowionych, bo tam była ekipa, ludzie zaczęli się modlić o nich. Ale Bóg wtedy mnie zatrzymał przy tym miejscu. I oni zaczęli się otwierać, byli tak szczerzy, tak bardzo szczerzy. Jeden chłopak to pobiegł od razu, bo oni nie mają telefonów, nie mają nawet, nie mają nic, więc skombinował skądś kawałek papierka, malutki taki. I ten papierek przez 2 miesiące nosił przy sobie, żeby zapisać mój numer telefonu, jakbym jednak miała jakiś odwyk, żeby go zabrać, bo on tak bardzo nie chce tam być. I po tygodniu mówię: dobrze, Boże, co ja mam zrobić z tymi chłopakami? Ja myślałam, że do chłopaków wysyłasz facetów. Ale ja chciałam wysłać tam facetów, wiecie, ale ich nie było. Prosiłam takiego jednego, z którym też Bóg nas połączył, który miał taką służbę wśród mężczyzn narkomanów, ale jakoś nie, coś tam się wydarzyło chyba prywatnie w jego życiu, że nie mógł pójść. Więc cóż, nie ma facetów, to Bóg posyła kobiety. A czemu nie? Mówię: Boże, co ja mam zrobić? I czułam, nakarm ich. Ja z reguły w Afryce, jak jeździliśmy 2 lata po Afryce, to wiecie, tyle widziałam takiego naciągania, że trzeba mieć mądrość w pomaganiu. Tak kupowaniu wszystkim wszystkiego, to nie jest mądrość. Ja widziałam nieraz dzieci, które śmiały się ze mnie. I ja nigdy nie, naprawdę kilka razy, kiedy mieliśmy przekonanie od Boga, że mamy dać pieniądze lub jedzenie, wtedy dawaliśmy. Ale nie jestem osobą, która rozdaje wszystkim, bo trzeba mieć w tym mądrość, bo często jest... Trzeba pomagać mądrze. A dzieci, widziałam, śmiały się ze mnie. Widzę pola pełne kukurydzy, pełne innych warzyw. One się śmieją, pokazują, że są głodne. Nie są głodne. Po prostu ktoś ich kiedyś nauczył, że widzi się białego i o wszystko się prosi. Moim zdaniem to nie jest mądre. Z drugiej strony Bóg mnie trochę nawrócił, że nie jest źle robić dobrze. Wciąż muszę rozpoznawać, kiedy to jest głos Boży, kiedy nie. Ale wtedy Bóg powiedział: nakarm ich. Nie mieliśmy akurat dużo pieniędzy, ale fajnie, że Michał jest taki, że zawsze mówi: na takie rzeczy po prostu bierz, cokolwiek byśmy mieli, nawet ostatnie pieniądze. No i wzięłam i kupiłam kanapki od pani na ulicy. A też fajnie ją wspierać, ona robi kanapki koło naszego biura. Biuro mamy tuż przy ulicy, gdzie stoją dziewczęta i chłopcy. Więc kupiłam tych 25 kanapek. Mówię, tyle może być chłopaków. Pewnie jak zobaczą jedzenie, to kogoś tam jeszcze zwołają. I poszliśmy. Wiecie, czułam się jak ryba w wodzie tam z tymi chłopakami siedząc. W ogóle mnie nie przerażało to, że oni biorą przy mnie, czasami nie mogą rozmawiać, poczekaj, bo nie chcą się modlić, nie chcą ze mną rozmawiać podczas, kiedy biorą działkę heroiny, ale już teraz to siedzę sobie przy nich, oni tam dzielą. No nie, jakoś nie wiem, nie czuję spiny, że mówię: o, nie możesz teraz brać, bo to święty moment. Nie, no co ja mam zrobić? Bóg ich musi trzepnąć, nie ja. I taki dzień przyjdzie. I wziąłam te kanapki i oni mówią: ale to najpierw musimy pomodlić. Ja mówię: wiecie co, ja chcę, żebyśmy zjedli i nie musimy się modlić. To nie jest tak, że ty dostaniesz kanapkę, zanim się pomodlisz, bo jak się nie pomodlisz, nie oddasz życia Jezusowi, to ci nic nie dam. Nie, to w ogóle nie moja misja. My jesteśmy po to, żeby... Właśnie, żeby co? Żeby zauważyć? Myślę, że Jezus byłby w tych miejscach. Byłby w takich miejscach. I nie zawsze by ich walił Biblią po głowie. Więc po prostu oni mówią: nie, my chcemy się modlić. I zobaczyłam ten głód. I ja mówię: dobra, to chodź, złapiemy się za ręce i się modlimy. Chłopak siedział później tak, jadł tą kanapkę. Mówi: chyba naprawdę Bóg was wysłał, bo ja od rana się modliłem, bo byłem bardzo głodny. Mówią mi szczerze, tak popełniamy przestępstwa, tak kradniemy, żeby nakarmić swój nałóg. Ale nie chcemy tutaj być. Mamy domy, mamy gdzieś domy, ale jesteśmy tak uzależnieni, że nie możemy wrócić do tych domów, bo sobie nie radzimy. Po prostu to boli. Próbowaliśmy wyjść z tego, to boli. To jest fizyczny ból. Nie wiem, czemu Bóg od razu ich teraz nie uzdrawia. Dlaczego ból nie odejdzie, ale liczę na dzień i czekam na niego, że tak się zacznie dziać. Czy już przynudzam pastorze Marku? Nie, więc czekam na ten dzień. Chłopak, który wziął ode mnie numer telefonu z małą karteczką, zdarzył się ten cud, zabraliśmy go na odwyk do takiego domu bezpiecznego, zabraliśmy 4 chłopców. To się wydarzyło już po miesiącu chyba naszego wychodzenia do chłopaków. Ja byłam tak szczęśliwa, słuchajcie. A 2 tygodnie przed tym, jak już ich wzięli na ten odwyk, ja już byłam w Polsce. Tuż dzień przed wylotem do Polski poszłam jeszcze, zebrałam kilku chłopców z ulicy, chyba 7 czy 8, żeby zrobić z nimi taki wywiad, gdzie mieszkają, że jak przyjedzie kobieta, która ma ten, która mieszkała 4 godziny od naszego miejsca, jak ją sprowadzimy, to żebyśmy mieli numery telefonu chociażby do rodzin, bo wiem, że oni nie mają, żeby zdobyć informacje, gdzie ich najlepiej znaleźć, czy zawsze pod drzewem na ulicy, czy jednak czasami gdzieś indziej. A więc tak sobie siedziałam, zabrałam ich do KFC, żeby zjedli coś ciepłego i sobie rozmawialiśmy. I tak się cieszyłam, że ten chłopak, który pierwszy raz jak mnie zobaczył, wziął ten numer telefonu, że on pojedzie. Niestety na odwyku po 3 dniach wrócił na ulicę, czyli nie ma happy endu, ale wciąż nie skreślam go. Nie skreślam tego happy endu i wierzę, że on będzie, że jest walka o ich życie. Pewnego dnia, to był tydzień czy po tym, jak ich nakarmiliśmy, a Bóg mówi, zrób uwielbienie tam na ulicy. Akurat przyjechała dziewczyna i zobaczyłam, jak gra na gitarze, bo często nas odwiedzają te ekipy międzynarodowe, tak jak Iza była z dziewczynami, czy Marek był z chłopakami. I oni często chcą pójść ze mną na ulicę. A czasami zastanawiam się, kogo brać, kogo nie, bo też nie chcę jakby burzyć relacji z dziewczętami, które tak budujemy. Nie chcę ich eksponować jak małpki, że ktoś się będzie patrzył, bo ja rozumiem, że jest to szokujące, widząc dziewczyny półnagie, które siedzą. I jest super ubaw z nimi, ja mam ubaw, ale czasami też szydzą z ciebie, różnie jest. Więc niektórych po prostu wmuruję i stoją i się patrzą na taką kobietę. No ale wtedy tą dziewczynę poczułam, że mam ją wziąć i mówię, czy nie chciałabyś pograć? Ja mówię, ja wezmę bęben, ty weźmiesz gitarę i wśród tych chłopaków tam będziemy grać na ulicy. Ona mówiła, super. I ona mówi, a po tym jak już grałam, mówi, ja do tego byłam stworzona. Więc stałyśmy tam godzinę czy półtorej, widziałam jeszcze 2 inne osoby, gdzie też byli troszkę zszokowani, co robić. My obie grałyśmy, a ich tam wysyłałam, módlcie się od tego, ktokolwiek przyjdzie, módlcie się o ulicę, ogłaszajcie Bożą chwałę. I ci chłopcy pod wpływem narkotyków zaczęli tańczyć i ogłaszać Boże prawdy, że nie jest stworzony na ulicę, że to nie był Boży plan. I ja myślę, że wtedy naprawdę coś się zmieniło w atmosferze. To był cudowny dzień. A wciąż wierzę, że są owoce i są uzdrowienia, że oni po prostu nie wracają na ulicę, ja po prostu o tym nie wiem. Ja po prostu o tym nie wiem. A nawet jakbym nie widziała, to cały czas Bóg mi przypomina, czy pójdziesz, czy powiesz tak, mimo tego, że możesz nie zobaczyć owoców. I ja chcę zawsze powiedzieć tak. Na następny tydzień mówię, to co teraz, Boże, co jedzenie, picie, uwielbienie, co robimy? A Bóg mi nic. I nie powiedział to tylko do mnie, tylko też do liderów kolejnego teamu, który przyjechał, kolejnej ekipy. Nic nie róbcie, po prostu idźcie i zobaczcie, co ja będę robić. Bóg zawsze robi inne rzeczy. Nie szafladkujmy go, nie myślmy, że on zawsze będzie robił to samo. Poszliśmy na tą ulicę i tego dnia, ja nie wiem, co się wydarzyło, po prostu siedzieliśmy. Siedziałam na krawężniku śmierdzącym i rozmawialiśmy. W sumie oni rozmawiali, oni chcieli się wygadać, więc siedzieli, gadali. Ja nie zawsze wszystko rozumiem, co mówią, ponieważ jest to po 7 latach życia na ulicy i brania narkotyków, ten język nie jest aż tak czysty. No jest to wciąż taki złamany afrykańsko-angielski. Ale po prostu potrzebowali się wygadać. Coś Bóg robił, bo ewidentnie powiedział, wy macie nic nie robić, tylko być tam i patrzeć, co ja mogę zrobić. Więc coś Bóg robił. Więc to był dzień, kiedy siedzieliśmy. I nie spinajmy się, że zawsze coś się musi dziać. Nie, to Bóg robi, to nie my. Ja myślę, że to dobra taka pokora, lekcja pokory, że czasami może Bóg, nie wszystko muszę widzieć, żeby mieć cały czas taki głód Boga, że On się musi pojawić, bo ja sama z siebie nic nie mogę. Um. No tak. Więc tak jak Michaś mówił, szukajcie swojej ziemi i nie traćcie czasu, bo szkoda czasu, tak? Szkoda czasu. Nie siedźcie tylko w wygodnych stołkach, bo nie macie nic do stracenia. Nic, nic, kompletnie nic. Pieniądze, pozycje nie dadzą wam pewności. Jutro możecie to wszystko stracić. Więc miejcie po prostu gwarancję w Bogu. Bóg nas nie opuścił nigdy przez ostatnie 5 lat. Wiem, że mnie chronił od początku, jak się urodziłam, ale teraz ewidentnie widzę Jego działania, Jego ochronę i wiem, że to jest tylko początek. I modlę tylko się, żeby nigdy nam nie zabrakło odwagi mówić Bogu tak, cokolwiek to będzie. Bo może być tak, że Michał zbudował teraz dom, już mamy fajnie i mamy swoje miejsce w końcu po 5 latach i mamy swój domek, ale nie zdziwię się, jak Bóg powie za chwilę, dobrze, czas się skończył, jedziecie dalej. I nie chcę, żeby wygoda zatrzymała nas, bo nie ma cudowniejszej rzeczy niż życie z Bogiem. Wiecie, jaka to jest... Ja wiem, że wy żyjecie z Bogiem i ja jeżeli... Może jedna tylko osoba, wiem, że wszyscy robicie to, co Bóg chce, ale jeżeli jedna osoba nie robi, to zachęcam, żeby zaczęła robić. Bo to jest fajne życie. Wiecie, jak ja się nawróciłam, to jedyne, co powiedziałam, ja nie chcę nudnego życia. Jak ja mam mieć nudne chrześcijaństwo, to nie jest takiego chrześcijaństwa, flaki z olejem. Co mam chodzić do kościółka tylko raz na tydzień i halleluja. Nuda, nuda. To jest ważne, kościół jest ważny, ale to nie tylko to, tak? Więc najśmielsze marzenie, jakie macie i przestańcie patrzeć swoimi ludzkimi oczami. Jak ja bym patrzyła swoimi ludzkimi oczami, to byśmy dalej mieszkali na ulicy Okrągłej w Warszawie. Michał byłby elektrykiem w Polsce, co też nie jest złe, ale ja chciałam czegoś więcej, a Bóg ma dla nas więcej. Chyba, że jesteś 100% przekonany, że to, co robisz, jest od Boga. Niech tak będzie. Bo jeśli masz służbę gościnności w domu, otwieraj swój dom i gotuj dla ludzi. To jest niesamowite. Jesteś matką 5, jest to twoja misja numer 1. Tak jak moją misją numer 1 jest teraz moja córeczka i wychowanie jej. Dzięki Bogu mam czas jeszcze na inne rzeczy. Jeżeli słyszę takie rzeczy, bo właśnie jestem za młody, jestem za stary, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, nie mamy teraz właśnie dzieci, ale całe życie Bóg mi mówi, że miałam zrobić, nie wiem, jechać na misję, czy nie wiem, otworzyć kawiarnię, gdzie będę głosiła słowo lub karmić ludzi, ale nie mam czasu, ale nie mogę, bo najpierw skończę to, tamto, albo już jestem za stary, misje są dla młodych, wiecie, to jest kłamstwo z piekła rodem, to jest kłamstwo. Bóg ma misję dla całych rodzin i ma powołanie. Chcę was błogosławię w tym, żeby się nie bać, żeby powiedzieć tak Bogu, mimo tego, że na początku może nie być łatwo. I ja to trochę głoszę do siebie, żeby się nie zniechęcać, kiedy wychodzę na ulicę i czasami nic nie widzę, jest frustrująco bardzo. Ale to nie moja siła, nie moja moc. Jeżeli Bóg mówi wyjdź, to wyjdź, to nie ja robię cuda, to On robi cuda. A ja tylko chcę być tym właśnie osiołkiem, który idzie, nawet jak nic nie zobaczy. I idzie, i siedzi, i rozmawia, lub tylko słucha. Ja się rozgadałam.
Amen, amen, okej. Okay. To jest co moja żona. Sylwia. Ona wie, co mówi. Ona rzadko mówi w ogóle, ale jak coś powie, to wie, co mówi. Ona nie rzuca słów na wiatr. I bardzo ją kocham za to i naprawdę cieszę się i dziękuję Bogu każdego dnia, że po prostu nas razem połączył i że robimy to, co robimy, że odnalazłem swoje miejsce przeznaczenia. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem, jakiego znam. Także i tobie polecam to samo. I tobie polecam to samo. Bądź najszczęśliwszym człowiekiem, jakiego znasz. Czujesz to?
Tak jest.
Bądź najszczęśliwszym człowiekiem, jakiego znasz. Ty sam, siebie. To jest niesamowite. Będziemy kończyć. I na koniec, tak jak już wcześniej powiedziałem, chciałbym się o was pomodlić tą samą modlitwą, którą modli się Paweł w liście do Efezjan. Jest to niesamowita modlitwa, która brzmi tak. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość i poznawcze miłość Chrystusa. I poznać wykraczającą poza zdolności i poznawcze i potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa. Abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej, ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki. Amen. Amen. Poplątałem się trochę, ale przeczytajcie sobie ten list. On jest skierowany również do was. On jest skierowany do wszystkich świętych. On jest skierowany do wszystkich wierzących. I on nie jest w Biblii przez przypadek. I on nie jest napisany przez zwykłego człowieka. Jest pisany ręką w mocy Ducha Bożego. I jest dla was. Po to, abyście stali się w pełni wierzącymi w dobroć i miłość Boga, synami i córkami najwyższego Boga. I żebyście w końcu byli najszczęśliwszymi ludźmi, jakich znacie. Amen. Niech tak się stanie. Amen.
Super, powstańmy wszyscy. Amen. Dzięki Sylwia i Michał. Jesteście zupełnie oryginalni ludzie. Zupełnie inni niż wszystkich, których znam. Okej, podnieśmy nasze ręce do taty. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twój plan dla naszego życia się wypełni, że to, co przygotowałeś, jest w Twoim sercu dla nas. Panie, uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci, że możemy mieć oczy otwarte i że z dnia na dzień będziemy lepiej znać miejsce naszego przeznaczenia, aby pełnić Twoją wolę i być też nasyconymi tym pełnieniem woli Bożej. Tak jak Jezus był napełniony pełnieniem woli Ojca, był nakarmiony. Dziękujemy Ci, Ojcze, za odkrywanie przeznaczenia i nakarmienie siebie samych pełnieniem woli Bożej. Ojcze, dziękuję Ci, że masz cudowne rzeczy dla naszego życia. Ojcze, błogosławię każdą osobę, która dzisiaj była uczestnikiem tego spotkania. Ojcze, błogosławię Sylwię i Michała, błogosławię ich córkę, Ojcze. I błogosławię każdego, który tutaj się pojawił. Panie, wypełnij swój plan i swoją wolę. Jesteś dobrym tatą. Błogosławimy Ciebie. Amen. Amen. Słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz. Zawsze zbieramy pieniądze dla naszych gości, jeżeli są u nas. Dzisiaj chciałbym to zrobić trochę inaczej. Dzisiaj chciałbym, żebyście sami do nich podeszli i im te pieniądze wręczyli. Coś takiego nowego, łamiącego. Czasami to robimy tak anonimowo w kopercie, w kubełek. Teraz chciałbym, żebyście przyszli i im po prostu to włożyli w ręce, jeżeli macie. My oczywiście mamy dla nich pieniądze przygotowane, które im tam uregulujemy przelewem i tam pobłogosławimy ich, ale teraz coś osobistego, jeżeli chcecie zrobić, możecie podejść. Jeżeli ktoś będzie chciał modlitwy, to myślę, że oni też chcą, dadzą radę, chociaż nie wiem. Sylwia, dasz radę się pomodlić to trochę? Okej. Okay. O niektórych dadzą radę się pomodlić. Okej. Okay. Także jeżeli chcecie, to możecie podchodzić do nich teraz, włączyć im swoje błogosławieństwo na ich pracę lub prosić o modlitwę. Cokolwiek, jakkolwiek Bóg chce. Także kochani, to jest koniec dzisiejszego spotkania. Albo możecie podejść i ich błogosławić. Też absolutnie. Amen. Amen. Także do zobaczenia. Dziękuję, że wytrwaliście do tej godziny. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Są dla was, proszę bardzo. Śmiało.